miła Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z nami wszystkimi.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Rzekł on do mnie: Synu człowiecze, stań na nogi, będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, gdy do mnie mówił, i postawił mnie na nogi. Potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowiecze, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział: tak mówi Pan Bóg. A oni będą słuchać, czy też zaprzestaną. Są bowiem ludem opornym. Przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. Oto słowo Boże.
O, dzięki.
Do ciebie, Panie, znoszę moje oczy.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz mi powiedział: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. Oto słowo Boże.
Bogu będą dzięki.
Alleluja, alleluja.
A towarzyszyli mu jego uczniowie, gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość jest mu dana. I takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją u nas także jego siostry? I powątpiewali o nim. A Jezus im mówił: tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych, w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał. Oto słowo Pańskie. Zwróćcie uwagę na to, że na moment Ewangelii wstajemy. Jest w tym bardzo głęboka teologia, mianowicie, że Chrystus zmartwychwstał. Wszystko, cokolwiek Chrystus głosił w czasie swojej publicznej działalności przez 3 lata, jedynie zapowiadało ten cud, którym On nas uzdrawia przez swoje miłosierdzie w krzyżu. Już nic nas nie dzieli od świętości Boga, od Boga poczykroć świętego. Co więcej, to jest jeszcze mało. Ta miłość musi wniknąć w nasze wnętrza i porządkować nasz umysł, naszą wolę, nasze ja, krótko mówiąc, nas zamieszkać. Ewangelie były spisywane po zmartwychwstaniu, kiedy rzeczywiście Jezus już panował przez swego ducha w apostołach w tej pierwotnej gminie chrześcijańskiej. Dlatego też ilekroć uczytamy jakiś fragment, to oni wierzyli, że to Chrystus w tym słowie przychodzi. Zresztą w Ewangelii Jana powiedział: moje słowo jest duchem i życie, mój duch i moje życie przychodzi. Na znak szacunku wstawali, prezbiter przypominał: Pan Chrystus zmartwychwstały przychodzi, wstańcie na powitanie. A na końcu oto słowo Pańskie. Coś tu powiedziałem. Zastanówcie się, nie przechodźcie do porządku dziennego. Niby to 2000 lat temu, a jednak jest w tym wydarzeniu, które miało miejsce w Nazarecie, coś wiecznie aktualnego. I w zasadzie przez pierwsze czytanie z księgi proroka Ezechiela jest podpowiedź. Podpowiedź. Prorok Ezechiel działał w niewoli babilońskiej w momencie, kiedy naród wybrany był bardzo, bardzo upokorzony. Ba, przeżywał głęboką frustrację. To tak jakby wszystkie przywileje utracił przed obliczem Boga, bo króla nie było, które było znakiem Boga Jahwe, króla prawdziwego. Nie było stolicy, była zburzona zupełnie. Nie było świątyni Salomona, kapiąca złota. Poczucie, że Bóg nas opuścił. A tymczasem niewola babilońska była czasem chyba największych łask Starego Testamentu, łask, które są aktualne po dziś dzień. Przez 5 lat Bóg milczał, cisza. No cóż, porzucił, milczy. I po 5 latach Bóg zbudza proroka Ezechiela, który jako bardzo młodziutki kapłan tam się znalazł wraz z żoną, ale Pan Bóg mu tę żonę pewnego dnia zabrał do wieczności, mówi: będziesz sam. Bardzo tę żonę kocham, nie wolno ci płakać, bo to jest tylko znak, jaki ból ja przeżyłem jako wasz ojciec, skoro wy byliście w ziemi obietnicy, moją oblubienicą, moją żoną. I mnie też nie wolno płakać, a cierpię waszym cierpieniem. Cierpienie człowieka, dziecka nie jest mi obojętne. Każde cierpienie istoty stworzonej przez Boga Ojca jest bólem w tym, który jest miłością. I większa miłość, tym większy ból. No wreszcie mamy fragment powołania. My nie będzie ci, Ezechielu, łatwo, ponieważ przede wszystkim byli rozżaleni, mieli żal do Boga. Dlaczego to zrobiłeś? I przez proroka Ezechiela Bóg miał Izraelowi, a w gruncie rzeczy tak zwanej reszcie, w której jako tako tam coś tkliły resztki wiary, będziesz im interpretował, dlaczego tu się znaleźli. Znaleźliście się tutaj z własnej winy, ponieważ następował coraz większy zanik tajemnicy przymierza. Bóg posyłał do nich proroków, upominał się o to, by żyli w przymierzu, to znaczy żyć w przymierzu dla nich oznaczało nie wchodźcie w przymierza z poganami, z narodami pogańskimi, co zaczęli czynić królowie władcy, żeby mieć poczucie siły. Przecież wy jesteście w przymierzu z tym, który jest, który daje wam istnienie, który objawił się w Egipcie jako wszechmoc przez plagi. Wyszliście z niewoli faraona jednego z Egiptu, jednej bestii czasów starożytnych. Ja i Egipcjan oszczędziłem, no a wam dałem wolność, dałem wam ziemię obiecaną w Abrahamie. Ja poprzez wasz naród chcę być obecny i być znakiem dla narodów pogańskich. Kim jest Bóg prawdziwy i jakie rzeczy czyni? Tymczasem to poczucie przymierza z Bogiem prawdziwym, Bogiem Jahwe, zanika. Wreszcie do świątyni jerozolimskiej wprowadzili kult bogów pogańskich, a byli to bogowie płodności, wprowadzili prostytucję sakralną. Prorocy byli mordowani, likwidowani. Bóg bezsilny. Jak Bóg jest bezsilny, to Bóg człowieka zostawia. Nie każdy, kogo zostawiasz. Skoro jesteś taki mądry, inaczej mówię przemądrzały, to proszę bardzo, ja odchodzę. I poczekam sobie na Boga. Aż zapłaczesz. A później przyjdę. Cię nos wytrzeć. Zasmarkany. No to wtedy się Babilończycy zaopiekowali Izraelem, unicestwili. I wtedy, kiedy wydawało się wszystko przegrane, to właśnie wtedy wszystko zostało wygrane, ponieważ poprzez proroka Ezechiela Bóg daje im katechezę. Katechezę, przecież zgardziliście przymierzem ze mną. No i już tam, Bóg mówi, na Synaju z wami zawarłem przymierze na poziomie miłości ulubieńczej. I oczywiście w dekalogu, bo jestem święty, ale gdybyście żyli przymierzem, gdybyście w każdej modlitwie odnawiali przymierze ze mną, dawali mi swoją wolność, swoje myślenie, swoją osobę, ja bym wkraczał wasze wnętrze, wasze życie, uzdalniał was do prawa Bożego i zaczęlibyście być znakiem. Niestety spoganialiście, w związku z tym pozwoliłem na to, żeby wami się zaopiekowali poganie. Zeszliście do poziomu niewolników w sferze ducha, a teraz zewnętrznie to widzicie. Ale teraz dopiero mogę was pouczyć. W ziemi obietnicy nie chcieliście mnie słuchać, mordowaliście proroków, a teraz mam szansę. I tam największe katechezy spłynęły w niewoli babilońskiej, zapowiedź czterech Ewangelii. Najpierw w niewoli babilońskiej poznali, jak bardzo człowiek wewnętrznie umarł w tajemnicy grzechu pierwszego, pierworodnego. Jak bardzo umarł, jak bardzo stracił słuch na Boga, jak bardzo straciła wola ludzka, apetyt, żyć Bogiem, żeby Bóg był pierwszą potrzebą tego serca. Bóg was nie interesuje. Wtedy, kiedy już powstała, powiedzmy, ta święta reszta, święta w cudzysłowie, czyli zrozumieli potrzebę, że Bóg nie wycofuje swojej obietnicy, potrzebę zbawienia już w sferze głębin ducha ludzkiego, że wprawdzie ich Bóg wyprowadził z Egiptu, ale ten Egipt jest w nich, bym powiedział, w każdym człowieku jest faraon, a tym faraonem jest ludzka egoizm, pycha, która też ma plany jak faraon, w stosunku, chce nad innymi panować i tak dalej, czuje się lepiej. Macie Felona w sercu. Ostatecznie za nim jest zły duch i pozwana, że ta święta reszta wróciła do ziemi obietnicy. A więc niby przez te zdarzenia pierwszego czytania i Ewangelii Izraelici, Jezus chce powiedzieć, że poprzez te znaki mesjańskie powinniście na to, co ja czynię, popatrzeć poprzez Księgi Święte, w których treść, obietnice wsłuchujecie się co szabat. Dlaczego nie popatrzycie na mnie poprzez Księgi Święte? To wam dałem okulary na oczy. Ale też były dane inne okulary. Mianowicie przyszedł do Nazaretu, bo też tam mieszkała prócz Józefa, Maryi, którzy też pochodzili z rodu Dawida, stryj Jezusa mieszkał, który miał tak liczne potomstwo. I w Izraelu bardzo ludzie interesowali się swoimi rodowodami. 12 plemion Izraela i wszyscy żyli poczuciem, że są narodem wybranym, narodem obietnicy, kto od kogo pochodzi, od jakiego przodka, no a zwłaszcza kiedy król Dawid otrzymał obietnicę, że z jego rodu przyjdzie Mesjasz, to gdzie się pojawił potomek króla Dawida, no to tak patrzyli, czy to aby już nie Mesjasz w nim przyszedł. Tak. Więc byli przedmiotem dużego zainteresowania. I bym powiedział, no, przeżywali jako zaszczyt, że potomkowie króla Dawida są wśród nich. Jeżeli Jezus mówi, o Jezusie się mówi tutaj, dziwił się ich niedowiarstwo, to znaczy dziwił się, dlaczego oni na Niego nie spojrzeli obietnicą daną Dawidowi, że z rogu Dawida przyjdzie Mesjasz. Dlaczego nie popatrzyli jeszcze od tej strony? I tutaj w gruncie rzeczy, gdybym ja przygotowywał ten lekcjonarz, a w epoce Ducha Świętego, jak wierzę, będzie udoskonalony lekcjonarz, to jako pierwsze czytanie należałoby wziąć w drugiej księgi Samuela, rozdział 7, ewentualnie pierwszą księgę królewską, rozdział 17. I tam jest w tych dwóch księgach jest zreferowana obietnica, w jakich okolicznościach Bóg dał, że z rodu Dawida przyjdzie Mesjasz. I tutaj dla nas jest bardzo głęboka katecheza. Jezus się dziwił w niedowiarstwo. Dlaczego nie popatrzyli księgami świętymi? Żeby przynajmniej w nim dostrzegli proroka. Przynajmniej. A oni mieli tego. Przecież kto to za Mesjasz? Przecież był cieślą. Takie to liche potomstwo Dawida. To bez szans. Zgardzili, krótko mówiąc. Przypomnijmy wobec tego to, co Jezus miał nadzieję, że przypomną sobie z Ksiąg Świętych. Otóż król Dawid wtedy, kiedy już zapanował nad, połączył wszystkie plemiona, 12 plemion Izraela, kiedy zdobył na Jebuzytach miasto Słońca, Jerozolimę, znowu postępne, i tam sobie zbudował pałac drzewa cedrowego, czyli pachnącego, pomyślał o sobie bardzo. Pewnego dnia, ja tu oczywiście troszeczkę poetyzuję, o drzemce wieczornej, popołudniowej, kiedy już kupon minął, wyszedł na taras pospacerować jeszcze, odświeżyć się. I popatrzył, że w jego ogrodzie jest namiot spotkania z oficami dekalogu. Czy tam prawdziwy król w tym lichym namiocie, który był dość chyba poszczępiony, podniszczony przez 40 lat włóczęgi po pustyni. On tu dumny ze swego pałacu, jako król, który reprezentuje Boga Jahwe, a król Jahwe w takim lichym namiocie. I to go zmiażdżyło. Boże, co ja zrobiłem? Zamiast najpierw dla prawdziwego króla Boga Jahwe zbudować z olśniającej piękności urody świątynię, tam wprowadzić tablicę dekalogu, znak przymierza z nim, i dopiero sobie pomyśleć. I skruszony poszedł z tym do proroka Natana, mówi: słuchaj, co ja przeżyłem? Rzecz straszna. Jeden z psalmów, w tej chwili nie powiem wam, który, mówił o tym, że król Dawid wtedy złożył przysięgę. Nie będę spał w tym pałacu Boże tak długo, dopóki ci nie zbuduję pięknej świątyni. Nie będę, jako poduszkę będę miał kamień pod głową. Tak chciał Boga przeprosić. Takie miał poczucie winy, skruchy za to, że tak o sobie pomyślał bardzo. No i mówi do proroka Natana: wiesz, trzeba będzie zbudować dla Arki Przymierza, dla tych dwóch tablic, jakąś wspaniałą świątynię. Prorok Natan zachwycony pochwalił króla. Ale nocą Bóg do Natana mówi: słuchaj, bracie, źle powiedziałeś. Na fałszywe drogi go skierowałeś. Idź i popraw to wszystko. Zupełnie nie umiecie mnie czcić. A po co mi świątynia? Po co mi mury z kamienia? Ja tam nie chcę być. Ja stwarzając człowieka, moje dziecko, już tylko pomyślałem jako miejsce mojej obecności. Stworzyłem go na swój obraz, swoje podobieństwo. Czyli obraz to jest brak Boga, a podobny chcę być poprzez moje czyny, myślenie, działanie w stosunku do innych narodów, w stosunku do otoczenia. Świątynia już jest. Tą świątynią jest każdy człowiek, każde moje dziecko. I tego Dawid nie zrealizuje. Żeby ja mógł zamieszkać w sercu człowieka. Tego Dawid nie zrealizuje. Ale obiecaj mi, ponieważ tak bardzo chciał mnie uczcić, tak bardzo przeżył swój grzech, tak bardzo mnie przepraszał, że ten ślub złożył. Nie, niech śpi w pałacu. Niech jeszcze się przeziębi, nerki przeziębi, będzie chorował. Nie śpi, a co? Natomiast ja obiecuję, że z jego rodu przyjdzie ktoś, kto mnie z wnętrz ludzki zbuduje świątynię, gdzie ja będę szczęśliwy. Że wreszcie dziecko należy do mnie, a ja jestem ojcem dziecka jako Bóg. To będą nasze zaślubiny. Obiecuję, jak rozumiano, Mesjasza, którego innymi słowy zapowiadali prorocy Starego Testamentu, a szczególnie właśnie te obietnice w niewoli babilońskiej były bardzo już tak ukonkretnione. No i jeśli Jezus idzie do Nazaretu, to oczywiście w Nazarecie było oczywiste i dzieciom, i dorosłym, że to są potomkowie króla Dawida, czyli nosiciele tej obietnicy, którą Bóg dał przez proroka Natana. Nosiciele. I jeżeli Jezus się dziwi ich niedowiarstwem, chciałby się być ślepocie, dlaczego na ten świat nie patrzycie Pismem Świętym, obietnicami Boga? Zupełnie wtedy nie widzicie Boga, który już jest pośród was. Tak się krzyczy. To jest jeden taki moment, że w takim stopniu, w jakim my nie nosimy tych okularów ksiąg świętych, no my też jesteśmy ślepcami. I jeżeli ja, powiedzmy, w Krajniku Dolnym wykładałem, znowu wszedłem w wykładanie Apokalipsy, to jest znowu próba nakładania Kościołowi, ludziom Kościoła, z czasem to się stanie, okularów Ksiąg Świętych, a zwłaszcza Apokalipsy, żeby ślepi nie prowadzili ślepych, jak to się dzisiaj dzieje. Ta ślepota między innymi polega na tym, że dzisiaj chcemy tę miłość z krzyża uczcić poprzez to, że budujemy świątynię. Co jeden proboszcz, to piękniejsza świątynia. Każdy marzy, ta świątynia tam w murach. I to akcentujemy. Święta Lipka, jak ja żartuję, jest bez przerwy drapana, malowana. I każdy z proboszczów chce jak najwięcej pieniędzy, żeby to... To jest fałszywa droga. To jest fałsz. To jest wielki ból, wielki smutek. Dlatego, że nie znamy intencji, jak Bóg chce być uczczony. To jest tak, jak mój współbrat święty Lipce po imieninach, który był przez całe lata jednym z tych, którzy oprowadzali pielgrzymów, turystów po Bazylice, miał imieniny. No i oczywiście składając życzenia, nanieśli mu pół pokoju prezentów, tak kłopotliwych, że on nie wiedział, co z tym zrobić. Wyrzucić na śmietnik nie wypada, bo to jakoś tam i ludzie kosztowało, i jakieś trochę ludzkiego serca w tym jest, pamięci. W związku z tym, ktokolwiek do niego przyszedł, to mu wcisko coś. Też się nie pytał, czy to odpowiada. I się przywiozła do nas taką masażystkę, Mongołkę. Jak inna imię było?
Handa.
Jak?
Handa.
Handa, tak, Handa. No i każdego wieczoru wszystkich mnichów masowała, akupunkturę stosowała, to znaczy te igiełki też, nie wiem jak to się zwie. I do tego ojca też chodziła i on po każdym masażu prezencik. Ona przychodziła i co z tym zrobił? No, zawsze tak speszona, nie działa, mi się pomagała rozwiązać problem zawsze. Tylko mi się innego tak. Otóż my Bogu robimy takie prezenty. Przez budowanie tych świątyń i tak dalej. Takie nasze ludzkie prezenty. O, na imieniny. Oczywiście, że byłem świadkiem tego, jak mama mi się miała imieniny i te wnuki, żeby babcię uczcić, każdy coś tam na bazgrał na kartce, portret babci albo portret dziecka. Straszne arcydzieło. No oczywiście babcia śniona, tapczana, wieszała. Tak, bo to wnusio, bo to wnusia, bo to tego i tak dalej. To było piękne. Otóż Jezus chce nas skorygować. Ja znam Ojca, wiem, jak Ojca uczcić. Jak Ojca uczciłem w krzyżu, ponieważ w krzyżu pokazałem oblicze Ojca. Jak On Cię kocha mimo Twoich grzechów. On jest większy niż Twój grzech. Ale żeby... To jest coś, co się stało poza Tobą. Ja zmartwychwstałem. Bóg Ojciec w swoim Duchu, Duchu Świętym dał mi przebóstwienie, zmartwychwstanie. Podniósł mnie do nieskończonej potęgi, mnie jako człowieka, który jestem też, ty jesteś też człowiekiem, ale ja znam Ojca. Zmartwychwstałem, żeby teraz z tą prawdą Ojcu wejść do Twojego wnętrza i z Twojego wnętrza czynić miejsce obecności dla Ojca. Ja na koniec w Krajniku otrzymaliśmy od Ducha Świętego takie słowo. Nie módlcie się. Nie módlcie się paradoksalnie. Znaczy, nie módlcie się modlitwą wag. Tylko przeżywajcie obecność Trójcy Świętej, Boga w swoim wnętrzu. Pięknym przeżywajcie. Tylko tym się cieszcie, odpoczywajcie, oddychajcie i odpoczywajcie. Wreszcie odpoczywajcie na modlitwie. I wtedy my w was odpoczniemy. Bóg Ojciec od was odpocznie. To jest takie sedno przesłania, które obietnicy, którą Bóg dał przez proroka Natana królowi Dawidowi. Dawid to tyle co umiłowany przez Boga, tym prawdziwym Dawidem, który zrealizuje te obietnice, jest oczywiście Syn Boga, który stał się jednym z nas, żeby i pośredniczyć, i uczyć nas, jak mamy uczcić Ojca. Odnawiać przymierze. Nawet jeżeli z rana widzimy tylko na jedno oko, byśmy jeszcze kawy czy herbaty nie wypili, a jak zobaczymy już, popatrzymy przez swoje oczu, to patrzmy przez cały dzień tam w nasze wnętrza. Nasze wnętrza. On tam tęskni. Czego sobie i wam życzę. Amen. Tak. Posiedźmy sobie trochę. Może trzeba będzie powiedzieć przepraszam.